Witamy Was bardzo serdecznie, kochani, i cieszymy się, że naprawdę za to, że możemy tu być. I to nie jest tylko taki zwrot grzecznościowy, bo często się zdarza słyszeć, jak przyjeżdża jakiś gość czy kaznodzieja i mówi, a dziękuję, że jestem. I czasami możemy to odbierać jako taki zwrot grzecznościowy, no bo coś wypada powiedzieć, więc najlepiej powiedzieć dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że jestem. Ale uwierzcie, naprawdę, my naprawdę się bardzo cieszymy i zawsze, kiedy gdzieś nas zapraszają, ja to już kilkakrotnie powtarzałem sam, ale zawsze to mówię, cieszę się jak małe dziecko, które wie, że gdzieś tam pod choinką ma być jakiś prezent, nie wie, co to jest i czeka na moment, w którym może ten pudełko dorwać, rozrywać te papiery. I dla mnie to jest każdy taki przyjazd, gdziekolwiek, czy jesteśmy gdzieś w jakichś szkołach, czy w zakładach poprawczych, czy w domach dziecka, my cieszymy się jak małe dzieci z prezentu, które przygotował Bóg i nie możemy się doczekać, kiedy mu padniemy pod tą choinkę i ten prezent będziemy mogli rozpakować i Bóg pokaże, co nam dzisiaj dał, co dzisiaj dla nas przygotował. To jest wspaniałe. Dziękuję za zaproszenie pastorowi Markowi i od razu powiem tak, nie mieliśmy jakichś szczególnych relacji wcześniej, mimo tego, że w świecie chrześcijańskim ciężko znaleźć człowieka, który by powiedział, że Marka Tomczyńskiego nie zna. Albo przynajmniej o nim nie słyszał. Więc tak samo jest ze mną. Więcej relacji i właściwie taką prawdziwą, szczerą od serca przyjaźń mamy z jego synem Bartkiem, który przez pewien czas był naszym pastorem. To oficjalnie, nieoficjalnie jest do dzisiaj naszym przyjacielem. Pastor Bartek wylał takie, raczej dał zaszczyt jakby mojej żonie do tego, że udzielił jej chrztu, ale zanim udzielił jej chrztu, to też udzielił nam na nowo przymierza małżeńskiego, które powiedzmy odnawiali po rozwodzie, które wcześniej nastąpiło. I do dzisiaj wiemy, że pastorze Bartku... Sorry, ja zawsze płaczę. Wypłakuję to, co wcześniej nie płakałem, te łzy. I zawsze, kiedy Duch Święty dotyka, to jest cudowne, wspaniałe. Wiecie, człowiek kiedyś myślał, że otaczają go ludzie, na których może polegać. Okazało się, że to są ludzie, na których nie można polegać. Najczęściej ludzie, którzy tylko byli w momencie, kiedy mogli coś zyskać i wtedy jakby okazywali swoją fałszywą jakby znajomość, przyjaźń. Natomiast pastor Bartek jest dla nas takim przyjacielem, który już nieraz doświadczyliśmy w moich prywatnych jakichś takich problemach, kiedy on potrafił rzucić wszystko, zostawić nawet najważniejsze sprawy i po prostu mówi, dobra, okej, miałem coś tam w planach, to jest nieważne, wsiadajcie w samochód. Kasia dzwoniła nieraz tam raz do niego, bo miałem problemy jakieś tam w pracy, po prostu co mi nie radziłem. Miałem potrącenie pieszego, więc prowadzę też tramwaj i po prostu trochę się załamałem psychicznie, żeby urządziłem komuś krzywdę. I wiecie, to było dla mnie tyle dziwne i ciężkie doświadczenie, dlatego że ja wcześniej dla mnie robienie krzywdy komukolwiek, to nie było problemem. I nagle się doświadczyłem takiego uczucia, którego wcześniej nigdy nie znałem. To nie był żal tego człowieka, tylko po prostu dotarło do mnie, że mogłem kogoś pozbawić życia. I nie potrafiłem sobie z tym poradzić. I pamiętam, że wtedy moja żona podwójnie stwierdziła, że sam sobie z tym nie poradzę. Po prostu trzeba interwencji Bartka. No i Bartek rzucił wszystko i kazał nam przyjechać. Pamiętam, ja wtedy byłem na jakichś tam psychotropach od psychologa, więc totalnie, wiecie, nie ogarniałem, co się wokół mnie dzieje. I dziękujemy dzisiaj, że jesteśmy wdzięczni naprawdę, słuchajcie, za to, że w całej Polsce, nie tylko na świecie, mamy swoją rodzinę. I dla nas, wiecie, zawsze to powtarzamy, będziemy to, i to jest w naszym sercu. Dla nas zwrot siostro czy brat to nie jest tylko, powiedzmy, zwrot grzecznościowy, bo tak należy, bo jak się przywitać inaczej? My po prostu uważamy, że to jest nasz brat i to jest nasza siostra, że to jest nasza rodzina, że Duch Święty, jesteśmy zapieczętowani i ochrzczeni, to wpłynie w nas jego genotyp Jezusa Chrystusa. Jeżeli w was też, to nie ma innej możliwości, jak jesteśmy duchowo bliźniakami. A wiecie, jak jest z bliźniakami, Bliźniacy gdzieś zawsze, jak się któremuś coś dzieje, a są na drugim końcu świata, to drugi odczuwa, że coś jest nie tak. I my mamy podobne jakby uczucie, jeśli wiemy, że gdzieś nasz brat czy siostra coś jej doskwiera, czy jakiś pan ten, to my się martwimy, to my stajemy w modlitwie i dla nas modlitwa wtedy nie jest tylko bycie staniemciem, pomodleniem się, ale to jest tak, jak powiedział Adaś, my się stajemy w walce, walczymy. Stajemy w wyłomie, na ten moment, dopóki Bóg nie zacznie działać, to my stajemy w tym wyłomie, wystawiamy swoje tarcze, żeby ochronić naszego brata, naszą siostrę przed następnymi atakami. My po prostu walczymy, tak jakbyśmy walczyli o siebie, o swoich najbliższych. I my tak to odbieramy. Więc wiecie, mamy też tego świadomość, że bycie zaproszonym to jest jedno i wspaniałe uczucie, też przywilej, ale też i wielka odpowiedzialność, przed którą się tu stoi. I też mamy tego świadomość, że też wielkie zaufanie, które obdarza pastor, który nas zaprasza i daje nam mikrofon i kazalnicę. I byłoby niegrzeczne, delikatnie mówiąc, gdybyśmy te zaufanie nadszarpnęli. To, czym dzisiaj chcemy się z wami podzielić, to jest nasze świadectwo. Część naszego życia, mojego prywatnego i Kasi, i nasze wspólne, ponieważ wiecie, pastor Marek czytał i przytaczał opowieść o apostole Pawle, który w drodze do Damaszku, gdy pałał nienawiścią do chrześcijan i jechał z listami, które dawały mu przywilej i prawo do tego, żeby robił z chrześcijanami, co mu się podoba. Tam jest napisane, żeby związywał ich tam z więzienia, ale tak naprawdę on miał po prostu zielone światło od Sanhedrynu do tego, że mógł robić, co chciał i wiedział, że nie poniesie z tego z tytułu żadnej odpowiedzialności, ani jakiejkolwiek kary. I znacie tą historię. Właściwie to nie jest historia, to jest prawdziwa opowieść. I stało się tak, że na jego drodze stanął Jezus. I chociaż jest napisane, że była wielka jasność i on tak naprawdę nie widział dokładnie postaci Jezusa, ale słyszał tylko głosy, a inni słyszeli szum, jakieś dźwięki, ale nie byli w stanie i wielką jasność. I ja miałem bardzo podobne przeżycie 6 lat temu, ale o tym za chwilę.
Bardzo dziękuję. Chciałabym wam przytoczyć werset z przypowieści Salomona 3:13. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu. Gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro, zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Chciałam wam przytoczyć ten werset, który od kilku dni chodził mi po głowie i jak gdyby tutaj kieruję go do mojego męża, który bardzo się zmienił. Nie wiem, może niektórzy z was, którzy mają nas na Facebooku, którzy czasami widzą filmy, które udostępnia przeważnie mój mąż, również mieliśmy możliwość, przywilej być w telewizji i tam dzieliliśmy się swoim świadectwem. Mój mąż był kiedyś bardzo złym człowiekiem. My byliśmy już po rozwodzie, gdzie ja złożyłam papiery rozwodowe, a tego się tak strasznie nagromadziło bardzo dużo, że już po prostu, jak to się mówi, jak ja to nazywam w domu, mój mąż jest garkiem gotującym się wody, a ja jestem tą przykrywką, która ten garnek przykrywa. I tak jest do tej pory. Często jest tak, że ja jestem w pracy, a mój mąż do mnie dzwoni i mówi: słuchaj, najbliższą sobotę albo niedzielę mamy wyjazd tu i tam, więc słuchaj, jakbyś mogła wrócić do domu i weź to zaznacz w kalendarzu i coś tam. Ja mówię: słuchaj, ale nie zapytałeś mnie, czy ja mam jakieś plany, może mam jakieś spotkanie gdzieś w kościele, czy z kobietami, czy gdziekolwiek, więc jakiegoś czasu mój mąż się uczy dopiero tego, że w domu podejmujemy decyzje razem. A było to bardzo, bardzo, bardzo inaczej, że tak powiem. A mianowicie wyglądało to w ten sposób, że kiedy żeśmy się poznali, zaczęliśmy wynajmować mieszkanie. Mój mąż wpadł na genialny pomysł, że po co iść do normalnej pracy i po co normalnie i legalnie zarabiać pieniądze, więc choć założymy agencję towarzyską, a tę agencję założymy na ciebie, czyli na mnie, bo mój mąż miał jakieś tam zobowiązania finansowe u panów komorników, więc po prostu, że Kasia pochodzi z dobrego domu, gdzie mając zadłużenia żadnego, więc już mi nikt tutaj, żaden komornik niczego nie ściągnie, więc że byłam bardzo uległa mojemu mężowi, bo się strasznie w moim mężu zakochałam. Mój mąż chyba sobie z tego sprawę nie zdawał, bo po prostu traktował mnie jak kolejną przygodę z kolejną kobietą. Z czasem to gdzieś mój mąż zrozumiał, ale to musiało dojść do tego właśnie, że musiałam złożyć papiery rozwodowe. Więc założyliśmy tą agencję. Prowadziliśmy agencję towarzyską. Był taki moment, że jeszcze mój mąż wpadł na pomysł, żeby wystawiać dziewczyny na autostradę. Więc jedno z nas siedziało w agencji towarzyskiej, prowadziło ją w godzinach nocnych, bo agencje towarzyskie działają przeważnie w nocy, czyli od godziny 20 do 5, 6 rano jedno z nas było w agencji, a drugie po prostu wsiadało w nasz prywatny samochód i wywoziliśmy dziewczyny, które oczywiście chciały pracować. To nie było tak, że pod przymusem wywoziliśmy dziewczyny na autostradę, na parking. Tam mieliśmy swoje radio CB, jedno z nas mówiło przez radio, że zapraszamy, że fajne dziewczyny na takim kilometrze i po prostu panowie kierowcy, którzy mieli pauzę taką długą, musieli ją wykorzystać, po prostu zatrzymywali się, wołali dziewczyny i dziewczyny tam pracowały dla nas. Po tym, jak nie szło nam to zbyt dobrze, prowadzenie agencji, bo też były duże koszty, wynajmowaliśmy mieszkanie, plus ta agencja, duża willa, więc zrezygnowaliśmy z tego. Przeprowadziliśmy się na inną dzielnicę, gdzie już tam do tej pory mieszkamy. Oczywiście mój mąż również wpadł na pomysł, żeby założyć czarne taksówki we Wrocławiu, czyli takie nieoznakowane. Ja w międzyczasie zaszłam w ciążę, więc było mi bardzo ciężko na początku prowadzić taksówki, czyli nocne telefony odbieranie, podzwonili różni klienci, gdzie byli pod wpływem narkotyków, pod wpływem alkoholu, dzwonił klient, za chwilę, za 15 minut dzwonił drugi raz, że ta taksówka nie przyjechała, że oni stoją, że oni czekają, że godzinę temu zamawiał tą taksówkę, więc... W międzyczasie, gdy prowadziliśmy te taksówki, mój mąż wpadł na kolejny pomysł, że jednak to nie jest dla niego. On nie ma cierpliwości, żeby siedzieć w domu, odbierać telefony i stwierdził, że zaczyna pracę na trasach międzynarodowych. Czyli, że 5 tygodni, 4 tygodnie jest za granicami Polski, a ja prowadzę taksówki i on sobie pojedzie pojeździć, zarobić parę groszy. Byłam bardzo przeciwna temu, aczkolwiek tutaj nie miałam nic do powiedzenia. Więc mój mąż stwierdził, że praca dla niego jest ważniejsza niż ja, więc on się pakuje i on sobie wyjeżdża. No i tak było, że po prostu wyjechał sobie, zostawił mnie z tymi taksówkami, zostawił mnie w ciąży w domu. Więc ja przez jeszcze chyba miesiąc czy półtora prowadziłam te taksówki. Już mi było, już po prostu nie miałam siły do 4-5 rano dyskutować z pijanymi klientami, więc zakończyłam to, oddałam to komuś. Przepraszam. W międzyczasie oczywiście mówię, no jak prowadziło się agencję, to miało się tam parę groszy, więc samochody zmienialiśmy co chwilę. Imprezy były co sobotę, czyli po prostu Kasia wsiadała w samochód, zabierała mojego męża do znajomych. Mój mąż parę groszy w kieszeni stawiał, bawił się. Ja chcąc jechać do domu, więc było słowo poczekaj, jeszcze nie. O 4 rano czy o 5 impreza się kończyła, mój mąż wsiadał do samochodu, jeszcze była po drodze stacja benzynowa, bo trzeba było jeszcze parę alkoholi pokupować do domu. No i przestało mi się to podobać, więc któregoś dnia nad ranem wracaliśmy sobie do domu. Mój mąż dyskutował sam ze sobą na klatce schodowej, wymakiwał sobie rękoma, z kimś tam rozmawiał, kłócił się sam ze sobą, więc poprosiłam go grzecznie, żeby się uspokoił, bo jest nad ranem, ludzie śpią, a że mieszkamy wysoko, więc to echo niesie, nie mamy windy, bo mieszkamy w starym budownictwie. Po czym mojemu mężowi pewne słowa się nie spodobały moje, wszedł do domu i zaczął mi pić. Słuchajcie, tak mnie zbił, tak mnie zlał, tak mi zaczął skakać po brzuchu, że po prostu do tej pory mamy w jednym z pokoi dziurę w ścianie, moją głową zrobioną. Po prostu wyskoczyłam, zamknął mi drzwi, połamał mi telefony, rozwalił mi całą kuchnię, wszystkie słoiki kolorowe, które gdzieś tam stały z jakimiś sól, pieprz, cukier i oliwa i cuda wianki, wszystko mi to pozwalał. Po prostu niesamowity bałagan mi zrobił, szafki mi porozwalał, drzwiczki mi porozwalał, pourywał wszystko, wpadł w taki amok. Próbowałam wyjść na korytarz, żeby zawołać policję po prostu od kogoś, od sąsiadów. Jedna z sąsiadek mi otworzyła drzwi, dała mi swój telefon komórkowy, żeby mogła zadzwonić. W ciągu 15 minut policja przyjechała. Zadzwoniła policja na pogotowie, bo musieli mnie zabrać, gdyż miałam głowę rozwaloną. Jeszcze przekazałam policji, że jestem w ciąży, więc już to już było, w ogóle nie było dyskusji na ten temat, żebym została w domu. Po czym mojego męża wyprowadzili. Wyprowadzili mojego męża, mój mąż nie był zameldowany w tym mieszkaniu, więc nie pokazywał się dwa dni. Po dwóch dniach napisał mi SMS-a, że chce wrócić, że on przeprasza, że on będzie już kochany, że najdroższy, że on nie wie, w co w niego wstąpiło. Oczywiście dałam kolejną szansę. Tych szans było 3 albo 4. Po czym drugi raz zaszłam w ciążę, po czym drugi raz to samo się powtórzyło, czyli było bicie, kopanie, skakał mi po brzuchu. Wyjechał na międzynarodówkę i wracając z międzynarodówki, pamiętam to jak dzisiaj, był w Niemczech, więc zadzwoniłam do niego, o której ma rozładunek w Polsce i zapytałam, na co ma ochotę, żeby coś mu zrobić dobrego do jedzenia, bo 3 tygodnie gotował sobie na parkingach, więc chciałam mu zrobić przyjemność. Po czym mój mąż powiedział, że on nie wraca do domu. On nie wraca do domu, bo on już mnie nie kocha i on ma mnie serdecznie dosyć. Jak się później okazało, mój mąż poznał kolejną kobietę. Bo tak było. Bardzo często tak było w domu, że ja będąc w ciąży, będąc w kuchni, robiąc obiad, mój mąż siedział na różnych portalach internetowych i szukał sobie po prostu kolejnej kobiety. A ja tak naprawdę dla tych innych kobiet to byłam tylko jego siostrą. Tak jak później się okazywało. Czyli nie byłam jego żoną, tylko byłam siostrą albo byłam kuzynką, która chwilowo u niego mieszka. Jak to się mówi, kłamstwo ma krótkie nogi. Po czym mój mąż nie wrócił do domu, jak mówię, wracając z Niemiec do Polski na rozładunek, nie wrócił do domu, więc borykałam się jeszcze, co zrobić, czy dać mu kolejną szansę i będzie tak, jak było do tej pory, czyli będzie zjeżdżał na 3-4 dni, popiorę, posprzątam, spakuję, zrobię zakupy i wyprawię mojego męża na zachód, czy po prostu złożyć papiery rozwodowe. Będąc u moich rodziców na obiedzie, po prostu rozmawiałam z moją mamą i moja mama powiedziała, że po prostu chyba dosyć już tego wszystkiego. Chyba trzeba coś zakończyć i dać sobie święty spokój. Więc posłuchałam mojej mamy, złożyłam papiery rozwodowe i to tak jeszcze ładnie napisałam w tych papierach rozwodowych, że za porozumieniem stron. Nie napisałam nic, co było, co by mogło zaszkodzić mojemu mężowi, bo wiedziałam, jaka by będzie sytuacja, bo kilkakrotnie się mój mąż odgrażał, że mi obleje kwasem buzię na korytarzu, że będzie siedział i będzie czekał, aż ja będę skądś wracać i on mnie dorwie i zostanę kaleką. Raz była sytuacja, że wsiadając pod domem do samochodu, złapał mnie, otworzył mi drzwi i napluł mi w twarz. Także... Złożyłam te papiery rozwodowe. Przez 1,5 roku byłam sama, więc poszukałam sobie pracy w Niemczech. Tam sobie jeździłam, tam sobie pracowałam. Zjeżdżałam do Polski raz na miesiąc tutaj do rodziców. I później, po byciu 1,5 roku, będąc sama, mój mąż się odezwał.
Okej. Powiem wam mniej więcej, jak to się stało, że stałem się takim człowiekiem, który nie miał żadnych uczuć. Człowiekiem, który nie liczył się z żadnym człowiekiem. Człowiekiem, który wypracował sobie system, że kiedy będzie krzywdził innych, to jest sposób na to, żeby trzymać ich na odległość. I że takim systemem ja decyduję, kogo do siebie dopuścić, kogo nie. Urodziłem się w 70 roku, czyli dokładnie w roku, w wieku, kiedy moja mama miała 17 lat. Byłem dzieckiem nieplanowanym, dzieckiem, które zostało poczęte w przypływie chwili uniesienia na jakieś tam, wtedy to się nazywało bodajże domówki, czy to lata, prywatki. Dziękuję bardzo. Poznała tam mojego tatę, który nie do końca, nie wiem, czy był na przepustce, czy opuścił, bo tak mi się trochę to kłóci z jego wiekiem, bo oni byli z jednego rocznika, więc też miał 16 lat wtedy, więc nie wiem, na ile on był na przepustce z zakładu poprawczego, czy na ucieczce, ale w każdym razie to jakoś tak było. W każdym razie oni się poznali. I gdzieś tam na tej prywatce po prostu mieli swoje 5 minut, jak to się mówi, i przyszedłem na świat ja. Moja mama, mając 17 lat chyba, nawet raczej na pewno, nie była totalnie przygotowana na to, żeby zostać matką. Jej marzenia, to, czy te wyobrażenia, to były bawić się jeszcze, czy mieć dobry czas. Każdy z nas ma 17 lat i każdy z nas w wieku 17 lat miał swój plan na życie w tym czasie, tak? I podejrzewam, że tak samo było z moją mamą. Więc moja mama próbowała pogodzić, czy jakby okiełznać bycie matką, a bycie 17-latką. I doszło do tego, że kiedy ja miałem 3 lata, wyszła za mąż za człowieka, który dał mi swoje nazwisko, czyli mnie przysposobił. Nie byli długo małżeństwem, bo 4 lata w 1974 roku, czyli rok po tym, jak wzięli ślub, przyszła na świat moja siostra i ich małżeństwo się zaczęło rozpadać. Mama zaczęła zaglądać do kieliszka, ojczym wtedy jeszcze dla mnie był moim tatą, bo ja dość niedawno się dowiedziałem całej prawdy o swojej przeszłości. Więc co jakiś czas, wracając z pracy do domu, zastawał moją mamę pod wpływem alkoholu. Więc były kłótnie, bójki, wyzwiska. Potem zbrady tam mojego ojca. Pracował w kolumnie transportu sanitarnego. Wtedy się tak nazywało, czyli jeździł karetkami. Więc pielęgniarka, jakaś lekarka. To małżeństwo się rozpadło. Więc kiedy się rozpadło, moje mamie całkiem puściły hamulce. Więc już były imprezy praktycznie co każdego dnia. I do mojego domu, pamiętam, przez mój dom przywijali się ludzie z tak zwanego marginesu społecznego. Dzisiaj to tak ładnie nazywamy, tak? Marginesu społecznego. Ale to byli tacy ludzie, wiecie, najgorszej maści. Cinciarze, sutenerzy, kieszonkowcy. Lata 70., więc to były takie czasy, że no, wiecie, no, strach było pić na gdzieś tam w parku, na ławce, no bo milicja lali, pałowali, zamykali i ten, więc co, no łanki najbezpieczniej, tak? Czy jak kupili sobie, czy ten, to było tak, że albo myśmy mieszkali w mieszkaniu, które miało jeden pokój, więc najczęściej jak byli bacie nas w domu, to myśmy wszyscy byli w kuchni zamknięci, po prostu zamykaliśmy się tam. Ale zdarzało się tak, że po prostu, mówicie, trzeba było wyjść do toalety, a że toaleta była na pół piętrze, więc trzeba było wyjść z tej kuchni przez ten pokój. Czasami jak już bardzo się chciało, no to człowiek wychodził. Wtedy albo dostał kopa gdzieś pod bok faceta i lądowałem na ścianie, albo moja mama rzucała wazonem i rozbijał się na mojej głowie. Więc blizny, które mam, to nie są blizny, które na mojej głowie, które są spowodowane tym, że ja gdzieś tam, wiecie, rządziłem, skakałem po drzewach i spadłem. Po prostu to są pamiątki po mojej mamie, po wazonach, które się rozbiły na mojej głowie. Albo jakiś budzik, który wylądował na mojej głowie przypadkowo lub gdzieś tam, bo swoim, jako 6-letnim chłopiec, swoim ciałem zasłaniałem łóżeczko mojej małej siostrzyczki, żeby tam nie dostała. Albo podstawiałem się sam pod facetów, którzy po prostu zbliżali się do łóżeczka, żeby wolałem, żeby mnie bili, niż dotykali moją siostrę, bo były często takie sytuacje, w których moja mama znikała na tydzień, dwa z domu, zamykała nas w domu po prostu. Jako 6-letni chłopiec już byłem na tyle świadomy, że wiedziałem, że nie mogę zostawić drzwi otwartych, bo nie mam kluczy, żeby pójść i zostawić siostrę. Więc najczęściej było tak, że ja swoją siostrę usypiałem w leczku, zamykałem drzwi od wewnątrz, z pierwszego piętra pory mnie schodziłem na parę. parter, żeby po śmietnikach chodzić za jedzeniem. Kiedyś ktoś mi zadał pytanie, no przecież miałeś babcię, dlaczego nie zgłosiłeś babcię? Wiecie, bałem się, bo z jednej strony babcia pewnie pomogła, ale wiecie, ja byłem dzieckiem i kombinowałem jak dziecko, więc wykombinowałem sobie, że skoro pójdę do babci i powiem, babcia powie mojej mamie, to nie będzie tak, że babcia mnie zabierze, tylko po prostu będzie moment, że ja z mamą będę musiał zostać. Wtedy mi się oberwie, więc lepiej nic nie mówić, lepiej po prostu to znosić. Był taki czas, kiedy zacząłem już po prostu marzyć o tym, żeby być wszędzie, tylko nie w domu. Nie rozumiałem, ale myślałem, że wszędzie będzie mi dobrze, tylko nie w domu. W szkole, wiecie, przeciwności przyciągają przeciwności. Więc w szkole poznałem takich chłopaków jak ja, podobnymi sytuacjami w domu. Ojciec alkoholik, kryminalista, przemoc, wyzwiska, poniżania. Więc myśmy się po prostu zaprzyjaźnili razem. Jako młodzi chłopacy w podstawówce potrafiliśmy steroryzować nawet ośmioklasistów. Jako trzecio, drugoklasiści. Działaliśmy typowo jak wilki, nie wiem, jak wiecie, czy ludzie działają. Korki działają tak, że wypuszczają najsłabszego jako ten, oni się gdzieś tam przyczajają. I myśmy tak robili. Myśmy wypuszczali jednego, żeby sprowokował sytuację, a myśmy po prostu wyskakiwali gdzieś za rogu i laliśmy. I to nie tak, że wiecie, bo to druga, trzecia klasa, to nie tak, że myśmy byli herosi. Myśmy po prostu lali kamieniami, co było w rękach. Nie? I było tak, że w szkole nas siewano. Myśmy klasy nas siewały. Kiedy trafiliśmy do domu dziecka z moją siostrą, to ja to odebrałem jako, użyję tego słowa, chociaż wtedy tak nie myślałem, ale takiego swoistego zbawienia, że już będzie fajnie, że już będzie spokój. Wiecie, tęskniłem, bo każde dziecko tęskni za mamą, nawet jak ona by nie była, tak? Gdzieś miało tam w sercu, że kiedy była trzeźwa albo ten, to ja sobie myślałem, że może teraz to jest ten czas, kiedy ona już będzie trzeźwa. I kiedy uciekałem z domu dziecka, ja wracałem do domu. Wiecie, wracałem do domu, z którego tak naprawdę chciałem uciec. Bo miałem nadzieję, jak była na kacu, sam chodziłem do sklepu, będąc nieletnim, z karteczką od mojej mamy, prosząc sklepową, żeby dała wino. Bo robiłem to, mając nadzieję, że to jest ostatni raz. Wypiję, zobaczy, że jestem dobrym synem, że jej nie tego i ona po prostu się weźmie za siebie. Efekty były takie, że potem byłem po prostu znowu lany. Albo dzwoniła na policję, że byłem na ucieczce z domu dziecka. I mnie po prostu zabierali. I była nienawiść. Wiecie, ja wielokrotnie przeklinałem moją mamę. Życzyłem jej śmierci i wszystkiego, co najgorsze. Kiedy trafiłem do tego domu dziecka, było tak, że nasz dyrektor, który był w tym domu dziecka, mówił nam coś takiego, że warto żyć w prawdzie i prawdą. Że najgorsza prawda jest lepsza od najlepszego kłamstwa. I obiecał nam, że kiedy będziemy żyli w prawdzie, nigdy nie poniesiemy za te konsekwencje. Zdarzyła się taka, powiedzmy, głupia sytuacja w szkole. Pani z języka polskiego, wychowawczyni, nauczycielka powiedziała do mnie, powiedziała, zwrotem się zwróciła do mnie takim, siadaj bachorze w ławce. Wiecie, na słowo bachor dla mnie to była płachta czerwona jak nabyta. Więc coś jej tam powiedziałem. Ona mi zrobiła wpis, znaczy poprosiła mnie o dzienniczek. Ja nie chciałem tego dzienniczka jej dać, bo już wiedziałem, co grozi, bo u nas uwagi w dzienniczku podpisywał dyrektor. Ja wiedziałem, że jak pójdę z tym, to będzie lanie. Więc ze złości po prostu złamałem linijkę tego drewniana. Pamiętacie, były jakieś takie straci, takie 30 funt, takie potężne. Myśmy to dostawali jakby od państwa, czy od domu dziecka. I ona w końcu mi zrobiła wpis. Po pierwsze to, że ją nas wyzywałem, a po drugie to, że zniszczyłem mienie państwowe. Więc jako dzieciak, trzecia klasa, wykombinowałem sobie, że skoro za prawdę nie poniosę konsekwencji, to najpierw pójdę do dyrektora, powiem mu, co zrobiłem, przyznam się, a potem dam mu ten dzienniczek do odpisania, no i nie poniosę konsekwencji, no przecież się przyznałem. I tak zrobiłem. I efektem tego było to, że on wyciągnął plecionkę z wężyku od kropkówek i mnie po prostu skatował. Nie zlał, skatował. I to był moment, kiedy ja sobie przysiągłem, że już nigdy w życiu nie powiem prawdy. Że nie warto. Następnym etapem było to, że przez ówczesną milicję, jako dzieciak, 13-14-letni byłem bity, pałowany, wieszany między biurkami, na kiju od trzopki, między nogami i kajdankę. Więc wtedy sobie przysiągłem, że nigdy zauważyłem, że kiedy mi leciały łzy, oni mieli satysfakcję. Więc przysiągłem sobie, że już nigdy nie uronię łez. Nie dam nikomu satysfakcji do tego, żeby nade mną górował. I przestałem płakać. Zrozumiałem, że jedyną bronią, jedynym narzędziem, które sprawia to, że ja panuję nad ludźmi, jest to, żeby ich ranić, wykorzystywać, jakkolwiek bić. Więc dla mnie, wiecie, nie było problemem, żeby komuś wbić nóż w nogę, żeby kogoś nas wyzywać, wybić szybę w samochodzie, kiedy jechał. Wszystkie te najgorsze rzeczy. Bo dla mnie to było takie fałszywe uczucie, że strachem ja manipuluję ludźmi, czyli ja nimi steruję i to jest tak, że kiedy ja chcę coś od nich, to wtedy ich dopuszczam do siebie, wykorzystuję i palę mosty. I tak samo było z kobietami w moim życiu. Nigdy nie, wiecie, ja nie zaznałem miłości i dla mnie było to tylko słowo miłość. Ja nie potrafiłem tego zdefiniować, nie potrafiłem tego nazwać, bo nie wiedziałem, jak to się odczuwa. Ja używałem tego słowa, kocham cię, ale tak naprawdę ja nie wiedziałem, co to znaczy. Więc kobiety w moim mniemaniu były moimi zabawkami. Dzisiaj, wiecie, ja nie przywiązywałem wagi do tego, do związku. Jesteś, to jesteś. Jak ci się nie podoba, będzie następne. W 90 roku, będąc, wiecie, od domu dziecka, a potem poprawczaku, bardzo szybko piłem się po tak zwanej drabinie kariery przestępczej. Więc jako 19-letni chłopiec wylądowałem po prostu w najcięższym poprawczaku w Polsce, w Przemyślu. Bo już nie dawało sobie ze mną rady. Dzisiaj jest tak, że w poprawczaku chłopacy mają takie wyroki, jak powiedzmy w zakładach karnych. Czyli powiedzmy do 21 roku życia, ale może mieć rok, dwa. A kiedyś tak było, że jak miałeś 16 czy 13 lat i trafiałeś do poprawczaka, to nieważne co zrobiłeś, do 21 roku życia musiałeś tam być. Dopiero jak kończyłeś 21 lat, to jakby z ustawy w dniu urodzin wychodziłeś stamtąd. I nieważne, czy ty, nie wiem, cokolwiek zrobiłeś, tak? Przemyślno to było, to on się nie nazywał zakład poprawczy. Nie było takiej tabliczki zakład poprawczy, powiedzmy tam, nie wiem, Świdnicy, tak? Bo to była pierwsza jednostka, do której trafiłem. Tylko to było, pamiętam to jak dzisiaj, pisało zakład poprawczy dla niepoprawnych przestępców. Przemyślno. I być tam już. Tam byli chłopacy, mieli po 16, 18, 20 lat, ale tam byli normalni strażnicy więzienni z karabinami. I wyobraźcie sobie, że w latach 80., gdyby któryś z nas próbował uciec, oni normalnie strzelali do nieletnich. Nie, to jak teraz jest w okadach karnych. Gdyby ktoś uciekał, to po prostu bez ostrzeżenia może strzelać do więźnia, który ucieka. I wiecie, tak naprawdę ten człowiek, który jest tam na tej wieżyczce, on nie wie, do kogo strzela. I nie wie, że ten człowiek siedzi za alimenty, czy siedzi za morderstwo. Po prostu jest tak. Tak samo było tam. Tam w 90 roku, kiedy tak zwany ten ustrój stary upadł, odłożyły się jakby granice, czyli bramy, pojawił się taki człowiek, który z Bydgoszczy, z kościoła dziewięćdziesiątkowego, Aleksander Bołczyński. Wtedy nie był pastorem, teraz jest pastorem. Pewnie jak jesteście jakby od długo w tej denominacji, to pewnie znacie albo słyszeliście o jego ojcu, który dzisiaj ma 102 lata i słuchajcie, to jest człowiek, który ma 102 albo 103 lata, który nawrócił się jeszcze 102, tak, nawrócił się jeszcze przed wojną i bez okularów jeszcze chodzi po ulicy i ewangelizuje ludzi. Słuchajcie, 103 lata. Jest na emeryturze pastor, który był jednym z liderów, czy jednym z pionierów zakładania zboru we Wrocławiu i różnych grup po różnych dzielnicach wrocławskich. I notabene Aleksander urodził się we Wrocławiu właśnie w trakcie służby jego ojca Józefa we Wrocławiu. I przyjechał człowiek niziutki. On dzisiaj jest, wiecie, no, starszy człowiek, 60 par lat już ma Aleksander. Brudka, siwawy, więc inaczej już troszkę nabrał tego męskiego ciała, jak ja to mówię, tej dostojności. Wtedy był taki, wiecie, to były początki też jego służby po zakładach karnych, bo to były początki, kiedy się otworzyły bramy jakby więzień. Więc on usługiwał w Fordonie, w takim jednym z najcięższych zakładów karnych w Polsce. I tam dowiedział się, że obok Bydgoszczy, czyli koło Inowrocławia, jest właśnie Trzemeszno. I on tam tym więźniom mówi, słuchajcie, wiecie, mamy takie w sercu, żeby iść tam do Poprawczaka. I więźniowie, którzy tam byli, ci osadzeni, odradzali im to szczerze. Powiedzieli im, słuchaj, jak tam wejdziecie, to wy możecie stamtąd nie wyjść. Tam gdzieś tam, to tam zwierzęta siedzą. To my tutaj mamy, ale tam to już jest... Wiecie, przychodzi człowiek, jest nas 30. Ja mam 19 lat, to jest 90 rok, więc prawie 20. Siedzę w pierwszym rzędzie, bo tam nie było tak, że przyszedł kto chciał. Tam musieli albo wszyscy, albo nikt. Więc siadłem w pierwszym rzędzie i słuchajcie, 90 rok, to mamy 29 lat, prawie 30. 90 rok i do dzisiaj pamiętam słowo w słowo, co powiedział. Stanął, widzę w jego oczach, wtedy nazwałem strachem, ale dzisiaj wiem, że to była jego niepewność. Nie, za bardzo wiedział, czego się może spodziewać. I powiedział tak, jestem tutaj po to, żeby wam powiedzieć, że Jezus Chrystus umarł za wasze grzechy. Po to, żeby zerwać z waszych rąk kajdany i otworzyć bramę waszych więzień. Więc wiecie, 15-letni chłopak trafia do kryminału, znaczy do probowczaka za kraty, ma 19 lat, od 6 roku życia jest na państwowym wikcie, więc pierwsze, co słyszy, aha, kajdany, bramy, czyli w fizycznym sposobie zaraz się otworzą. Więc pierwszy wyskakuje, łapie gościa za klapy, podnoszę go do góry, przy tego telepię nim w powietrzu i mówię, dawaj gościu tego Jezusa, wychodzimy na wolność. Strażnicy wpadli, jego wyprowadzili, nas zamknęli w celach, więc byłem pewny, że gościu się już nie pojawi. Po 2 tygodniach, jakie moje zdziwienie było, widzę, Bałczyński jest znowu. I mówię tak, o kurczę, trudny, odporny na wiedzę i trudny do zabicia gościu, ale ja cię zdominuję. Puścił nam wtedy krzyż i sztylet. Znacie film z Nicky Cruzem? Więc o ile ten film dla mnie przynajmniej nie zrobił wrażenia, bo pomyślałem, że jakaś fabuła wymyślona, dobra, jakiś tam gangster, propaganda. To następnym spotkaniem, dzisiaj wiem, że ten film trwa ponad 2 godziny, ale wtedy, ja nie pamiętam, czy on puścił nam to raz, czy w dwóch, jakby w dwóch turach, ale Jezus z Nazaretu, 4 godziny? 4. Jezus z Nazaretu, 70 chyba, któryś tam, 6 czy 7 rok produkcji. Pamiętam to, jak dzisiaj siedziałem w pierwszym rzędzie, oglądałem ten film, wewnątrz ryczałem. Tutaj byłem twardy, bo nie mogłem pokazać łez. Mówicie, oznaką, łzy są oznaką słabości. A jak już puścisz łzy za kratami, to już jesteś przegrany. I wewnątrz mnie krzyczało wszystko, że dobra, okej. Dobra, ubiczowali go. Dobra, dzikie czasy były, tak? Zacofani ludzie, ale on nie poniósł niczego takiego, za co mógłby być ukrzyżowany. I wiecie, ja wtedy mówię, kurczę, to ja zasługuję na taką śmierć, ale nie on. W tamtych czasach cała taka duża paczka, 10 paczek popularnych, wtedy to był następca sportów, kosztowało, nie pamiętam ile, ale to była moja wypiska. Czyli jakby to, co zarobiłem, to całość mojego tego miesięcznego na warsztatach szkolnych w zakładzie poprawczym. I tyle samo kosztowała brytyjka u Aleksandra. Bo przyniósł te brytyjki, takie pamiętam, jeszcze były takie sztywne opłatki z zielonymi, takimi zielono, coś tam takimi jakby papierowymi nakładkami ochronnymi. I ja nie wiem, wiecie, wtedy nie wiedziałem dlaczego, ja oddałem wszystkie, bo to była rozmowa papierosów, czyli pozbawiłem się palenia, żeby kupić Biblię. Więc kupiłem tą Biblię i na tak zwanych zajęciach odrabiania lekcji przymierzałem się do tego, jak to czytać. Więc wiecie, no, standardowo, jak książkę, zaczynam od pierwszej strony. Więc doszedłem 2-3 kartki grot z kapustą. Więc dobra, zacznę od Nowego Testamentu. Zacząłem nowy, doszedłem do Jana i na pierwszym rozdziale się rozjechałem. Słowo było Boga, słowo było... O co tu chodzi? Więc wymyśliłem system na chybił trafił. Czyli chybił trafił, wiecie, biorę Biblię, trzymam, puszczam, otwiera się, czytam. I kiedy robiłem na chybił trafił, trafiałem na wersety, które mówiły o znakach końca świata. Więc brałem długopis i zacząłem je wykreślać. Nie zakreślać, wykreślać. Zacząłem się bać. Mówię tak, kurczę, czy ja zdążę być dobry, zanim ten Jezus przyjdzie. Kiedy wyszedłem z tego Pałowczaka, trafiłem do kościoła, do zboru w Wrocławiu. Tam troszkę odebrałem odrzucenia, bo nie było takiej atmosfery, jakiej ja sobie wyobrażałem. Nie chcę tutaj o tym mówić i jakby to jest niepotrzebnie, to było. W międzyczasie, wiecie, potem trafiłem do zakładu karnego, tam doszedłem do takiego etapu swojego życia, do takiej hierarchii, kiedy byłem najmłodszym człowiekiem w Polsce jednym z trzech pod tak zwanym symbolem, czyli to jest taka hierarchia, gdzie od nas zależało bunty, głodówki, ucieczki, jakiekolwiek takie rzeczy. Jeżeli ktoś, powiedzmy, nie wiem, robił w końcu Polski, chciał coś zrobić, musiał do jednego z nas trzech wysłać po prostu ten tajny list, czyli tak zwany gryps, o zgodę. Więc takim byłem człowiekiem. W 95 roku, kiedy wyszedłem z więzienia, poznałem mamę moich dzieci. To była kobieta, która była, wiecie, w Duchu Świętym, pielgrzymki, wspaniałe rzeczy. Urodziny to przy Winku Wymuszalnym, 18, schola. Tak wyglądały. Całkiem odwrotność mnie, ale myślałem, że Pana Boga za nogi zapałem, więc muszę zrobić wszystko, żeby ona była ze mną. Co znaczy wszystko? Muszę zrobić tak, żeby zaszła w ciążę. I wiecie, było tak, że ja czasami brałem powiedzmy pieniądze, znikałem po 2-3 dni, wracałem bez pieniędzy. Dzieci przyszło, nie pierwsze dziecko, potem następne, głód, brak pieniędzy, komornik, tam gdzieś ktoś się zwrócił po pieniądze, więc jej na wypłatę. I w końcu mnie wyrzuciła z domu, wzięła ze mną rozwód. Oczywiście, wiecie, ja od poniedziałku do piątku byłem człowiekiem wypić, coś tam przyćpać, pobawić się. W sobotę trzeźwiałem, rano w niedzielę robiłem test na przywitanie w kościele. W moim, dzisiaj tak się humorystycznie powiem, były dwa testy. Znaczy, tak było tak. Wstawałem i było... Teraz tak. Czy na tyle nie śmierdzę, że mogę się przywitać na misia, czy na tyle śmierdzę, że tylko na chwała Bogu? Więc wiecie, aha, dobra, dzisiaj mogę na misie. O nie, dzisiaj to na odległość, czyli na chwała Bogu. Chwała Bogu dać. I udawałem kogoś, kim nie byłem. Więc szybko spadłem z piedestału. W międzyczasie potem, wiecie, zrozumiałem, znaczy przetłumaczyłem sobie tak, ja do tego normalnego świata się nie nadaję. Jedynym światem, który znam, który mnie akceptuje, takim jestem, jest ulica. Tam byłem całe życie, więc wiem, jak tam działać. Zacząłem budować właśnie te struktury kobiet, które zaczęły pracować na autostradzie. W międzyczasie poznałem Kasię. Kasia, która miała poukładane życie. Męża, własnościowy dom, stabilną pracę, fajne zarobki, wyjazdy, dwa samochody, więc totalnie od ten. I myśmy się poznali i tak naprawdę postawiłem sobie za cel, żeby ją zdobyć. Pamiętam, że jeszcze był zakład z chłopakiem, który powiedział, słuchaj, tej dziewczyny nie zdobędziesz. A ja mówię, udowodnię ci, że tak. I wiecie, dla mnie to miało być znajomość na jeden raz. Sorry, że tak to nazwę, na jeden strzał. Doprowadzę do łóżka, a potem sayonara, rób co chcesz. I dla mnie nieważne było, czy ona ma męża, czy ma dom, czy nie. Po prostu to była zdobyć. Udowodnienie sobie i innym, że ja jestem na tyle elokwentny, na tyle elegancki, na tyle przystojny i na tyle potrafiący tak zakołować kobiecie, że po prostu ona wcześniej czy później i tak ze mną pójdzie. I było tak, że ona zostawiła to wszystko dla mnie. Ja ją nauczyłem, jak się pije alkohol pod tak zwaną amfetaminę, pod tak zwane bombki, czyli robi tak się zażywa amfetaminę w niewielkich ilościach, żeby można było pić całą noc, ale nie czuć, że jest się upojony. Ja ją wprowadzałem w te tajniki, ale nie na zasadzie takiej, że ona to chciała. Tylko wiecie, ja wiedziałem o tym, że ona jest ze mnie rozkochana. Wiedziałem, że ona jest ze mnie zapatrzona, jak to się mówi, przysłowiowy obrazek. I ja to wykorzystałem. Ja to wykorzystywałem na każdym... Jej uczucie wykorzystywałem. Więc zmusiłem ją do tego, żeby zaczęła... bo nie dałem rady agencja. Zakładałem agencję, więc tam... I ona to wszystko robiła. I to, co powiedziała, że była dwa razy w ciąży... i że poroniła, to powiem wam, ja zamordowałem własne dzieci. Pastor Marek miał nie powiem, że przywilej, ale to okazja, jak być na nabożeństwie, wtedy to były początki kierunku, który jeszcze nawet nie był przez jego syna założony, kiedy myśmy przyjechali z Kasią, kiedy Duch Święty mnie tak poruszył, że pokazał mi, z czego Bóg mnie, co mi Bóg wybacza. Ja wtedy wyszedłem się tym, podzieliłem wtedy pierwszy raz tym świadectwem, że zamordowałem własne dzieci i jakby zachęcałem tych ludzi młodych do tego, żeby po prostu przylgnęli do Pana Boga. I myśmy się rozstali, ja wyjechałem za granicę. Za granicą zaczęło się weekendy ćpanie, picie. Wiecie, tam kupienie narkotyków jest o 100 razy łatwiejsze niż u nas w Polsce, bo tam przyjdziesz do kogokolwiek kolorowego człowieka i poprosisz go o narkotyki i on ci po prostu, on nie pyta, czy ty jesteś policjantem, czy nie, skąd ty jesteś. jeśli on nie ma, to cię zaprowadzi do kogoś, kogo ma. Więc najczęściej robiło się tak, że w piątek przyjeżdżało się na jakiś parking po południu, więc od piątku się zaczęło. Picie i ćpanie. A że jeździło się na trasach międzynarodowych, więc kierowcy się ze sobą znali. I niecałe 5 lat temu, będąc na południu Francji w miejscowości Montpellier, jadąc kilkanaście godzin, około 20 paru godzin, jechałem non-stop, bo jeździłem tak zwanymi busami do 3,5 tony, więc nie obowiązywał mnie czas pracy. Musiałem jechać do Francji, więc z Polski, żeby być w ciągu tam, nie wiem, 36 godzin, 32 godziny miałem na to, żeby tam dojechać. Ja tam miałem chyba 29 jakoś tak, że tam się pojawiłem. I byłem tam koło południa. Lato, 40 stopni, jak nic, nagrzane auto. Towar oddałem i wiecie, marzyłem o tym, żeby przyszła noc. Kiedy położyłem się, byłem czyściutki. Zero narkotyków, bo to był środek tygodnia. Zero czegokolwiek. Położyłem się w tym swoim, tak się mówi, kurniku, czyli na dachu w tej swojej sypialence. I kiedy organizm najpierw się walczy, żeby nie spać, to potem organizm jakby sam walczy o to, żeby nie spać, mimo tego, że chcemy zasnąć. Ja leżałem na tym swoim, jakby to kurniku, miałem zamknięte oczy i jakbym zaczął rozmawiać z własnymi myślami. Jakby moje myśli mówiły do mnie, otwórz oczy, bo ktoś siedzi w twoich nogach. Ja jakby odpowiadałem, nie ma takiej możliwości i podawałem argumenty. Niemożliwe. Szybę by wybił, usłyszałbym. Wszedłbym do samochodu, nawet gdyby chciał wejść do góry, to nie ma takiej możliwości, bo musiałbym podnieść właz, na którym ja trzymałem nogi. Więc było, otwórz i przekonasz się, że ktoś tam jest. I powiedziałem, okej, okay. tak mówię teraz, fizycznie. Widzicie, oczy zamknięte, okej, otworzę te drzwi, a czy otworzę to okno, te oczy, żeby ci udowodnić, że tam nikogo nie ma. Kiedy otworzyłem swoje oczy, fizycznie nikogo nie było, ale fizycznie usłyszałem głos i widziałem, że to jest Jezus. Dlaczego się mnie zaparłeś? Wiecie, nie było tak, że halleluja, fajnie, że jesteś, super, cieszę się, że przyszedłeś. To było wyzwiska. Najgorsze, nie będę to przytaczał. Przekleństwa, wyzwiska. Wynoś się stąd. Nie masz prawa, jak tego, kim ty jesteś. Jesteś uzurpatorem, jesteś kłamcą, jesteś fałszywy. Po prostu nie. I przeleciało przez moje życie, przez moje oczy całe moje życie. Wiecie, takie rzeczy, które ja tą prawdę zastąpiłem fikcjami, ponieważ było mi łatwiej żyć fikcją, w którą zacząłem wierzyć, że jest prawdą, niż moje prawdziwe rzeczy. I wtedy Jezus zadał pytanie, mówi, zobacz, to wszystko dopuściłem do twojego życia, bo to sprawiło, że to ugruntowało twój charakter do tego, żebyś mi dzisiaj służył. A ja powiedziałem, nie, to kim dzisiaj jestem, to jest moja zasługa, nie twoja. Ty nie masz tu nawet najmniejszego wkładu w to, jakim ja dzisiaj jestem człowiekiem. To jest moja praca nade mną. To ja to osiągnąłem. I było następne pytanie. Powiedział, okej, to pokaż mi jedną rzecz, którą osiągnąłeś sam własnymi siłami, a obiecuję ci, że cię zostawię i więcej ci już nie będę niepokoił. Ja się wtedy rozbeczałem. Jak nigdy wcześniej. Nigdy nie płakałem. Pierwszy raz, kiedy się popłakałem, kiedy poleciałem ze mnie, że kiedy wyszedłem z tego samochodu, okazało się, że jest 9 rano. Następny dzień, słuchajcie, cała noc. Ja jestem wypoczęty. Wyszedłem w bokserkach. Sorry, powiem wam, obsikany. Zasmarkany. Ludzie na parkingu różni. Rumuni, Francuzi, Belgowie pokazywali nam na mnie i pukali się w głowę, że głupi, pewnie się zaćpał, bo znali mnie na parkingach. Ja ostatnie 2 lata robiłem tylko po Francji, więc byłem znany na parkingach. Pod Paryżem, w Lyonie, w Dijon, w innych miejscach. Uklęknąłem na środku tego parkingu, rozłożyłem swoje ręce i powiedziałem tak. Panie Boże, bez względu na cenę, jaką będę musiał zapłacić, jestem gotowy, tylko powiedz mi, co mam robić. Kazał mi wrócić do kraju, wróciłem do kraju, dostałem pracę w MPK, dziś jestem motorniczym. Potem kazał mi zadzwonić do mojej żony. Dzwoniłem. Potem napisałem SMS, bo nie odbierała. Napisałem SMS-a. Odbierz ten telefon, bo dzwonię ja, twój mąż. Mamy sprawy nie do załatwienia, które musimy wyjaśnić. Wiecie, najgłupszy SMS kobiety, która była bita. Przyjechała do Polski i przyszedł moment, kiedy musiałem jej powiedzieć, moje świadectwo. Dlaczego, że się zmieniłem? Mówię, Panie Boże, jak ja jej to powiem, to ona powie, że pod narkotykach mam dziury w głowie i jakieś obrazy już widzę, jakieś mam wizje. Ale wtedy przyszło, Duch Święty powiedział, jeśli zaprzesz się mnie przed ludźmi, to ja zaprę się ciebie przed moim ojcem. Wiecie, ja uklęknąłem przed tym, patrzyłem jej w oczy i mówiłem jej to, co miałem. Że miałem żywe spotkanie z Jezusem. Wiecie, wtedy we Francji w ciągu jednego momentu tych słów zostało mi odebrane narkotyki, przekleństwa, alkohol, nikotyna, wlane w moje serce miłość do ludzi, i Bóg odbudował moje małżeństwo. Przez rok nie głosiłem mojej żonie ani jednego wersetu w Biblii. Mieszkaliśmy razem. Od poniedziałku do piątku pracowałem. W soboty chodziłem na ASG, ściągałem młodzież, bo razem z synem pastora Marka po lasach biegaliśmy. Ściągałem młodzież i bawiliśmy się tam. Przychodziłem o 18 i w niedzielę, co niedzielę byłem w kościele. I tak jak wiecie dzisiaj, byłem pół godziny przed nabożeństwem, stałem przed budynkiem z pastorem, witałem się z każdym człowiekiem, a potem na 10 minut przed nabożeństwem jeszcze biegałem tak jak tego po ławkach, witam. Nieraz było tak, że pastor Bartek mówił: bracie Jacku, proszę zajmij miejsce. W 2017 roku, w maju, 20 maja, przed tym jakieś parę miesięcy, moja żona stanęła któregoś dnia w kuchni, w niedzielę, kiedy wróciłem z nabożeństwa, i powiedziała: wiecie, panowie, wiecie jak jest, nie? Jak wchodzicie do domu i spojrzycie na swoją żonę, to wiecie, że coś wisi w powietrzu, nie? Albo będzie coś fajnego, albo coś przykrego. Ja, kiedy zobaczyłem wyraz mojej twarzy, mojej żony, to pierwsza myśl, jaka mi przyszła, powiedziałem tak: Panie Boże, jeśli ona zażąda ode mnie, żebym wybierał między Tobą a nią, to od razu jej powiedz, że ja się pakuję i wynoszę. A ona stanęła, wiecie, tak w kuchni oparta i mówi tak: posłuchaj, tak dłużej być nie może. To nie może być tak, że my w poniedziałek się nie widzimy, bo ja jestem rano w pracy, ty po południu, ja wracam, ty jesteś w pracy. W sobotę rano wstajesz, zabierasz swój sprzęt i lecisz do tego lasu, wracasz o 17, śmierdzący, spocony, wykąpiesz się, żonka poda kolacyjkę i ty się kładziesz spać. W niedzielę rano idziesz do kościoła, tam masz relacje, wracasz, bo przecież wiecie, ja jestem pierwszy w kościele, pierwszy wchodzę, ostatni wychodzę. Nie? I przychodzisz sobie, wielce wielmożny hrabia, obiad trzeba podać pod nos, hrabia się przebiera w dresiki, no czy trzeba poleżeć, bo cię zaczyna się poniedziałek, nowy tydzień pracy. I ja mówię: oho, to już jest na ostro. A moja żona mówi tak: więc dosyć tego. Przyszłą niedzielę idę z tobą do kościoła. A to był czas, kiedy był chrzest. I wtedy moja żona, pamiętam to jak dzisiaj, wychodziliśmy, zobaczyła jak wygląda chrzest w kościele zielonoświątkowym. Byliśmy wtedy na następie i to były połączone dwa zbory, I kiedy wychodziliśmy, moja żona, pamiętam, wzięła mnie pod rękę, wtuliła się i mówi tak: Jacek, ja chcę z tobą iść tą drogą. I od dzisiaj idzie ze mną tą drogą. Ponad rok temu zostaliśmy pastorstwem. Bóg zaczął stawiać na naszej drodze ludzi poranionych, którzy gdzieś poznikali ze zborów. I wiecie, myśmy ich nie szukali, oni po prostu jakoś trafiali na nasze ten. I dzisiaj z nimi wspólnie budujemy po prostu społeczność. I nie budujemy ilości. Mamy 12 członków. Budujemy jakość. Nie jestem zazdrosny o to, kiedy przychodzi ktoś do mnie i mówi: Jacku, wiesz, czuję, że Bóg pokazuje mi miejsce w tym zborze. Chwała Bogu, idź. Bo to jest twoje miejsce, które Bóg pokazuje ci, że to jest twoje miejsce wzrostu duchowego na ten czas. Jak ja to nazywam, tak może brzydko, to jest twoje duchowe korytko. Więc nie odmawiaj Panu Bogu, kiedy zaprasza cię na ucztę. Idź. I cię zrozumiałem to, że małżeństwo jest przymierzem, zawarciem przymierza, a ślub jest złożeniem podpisu pod tym przymierzem. I jak wczoraj mówiłem, nie wiem, tam ktoś widział was, tam byłem pod ustroniem. To, co noszę na tym palcu, panowie, to szczególnie do was mówię, nieważne czy na lewej, czy na prawej ręce, to nie jest znak tego, że posiadacie żonę. To jest znak, że zawarliście przymierze z własnymi żonami, że zgodziliście się na to, żeby być ich uzupełnieniem w tym, w czym one nie domagają, żeby być dla nich podporą. To jest, to świadczy o tym, że postanowiliście, że między Tobą a Twoją żoną jest Jezus Chrystus. Nie obok Ciebie z tej strony i nie obok Twojej żony z tamtej strony, tylko pośrodku Ciebie. Dlatego, że Jezus Chrystus prowadzi wtedy Twoją żonę i prowadzi. I kiedy jedno, to podnosi, żeby byli w równowadze. Jeśli jesteś w służbie, to pamiętaj, że żona ma iść z Tobą ramię w ramię. Ona nie ma iść za Tobą, ani nie ma iść przed Tobą. Ona ma iść z Tobą równo. Ja zawdzięczam mojej żonie to, że nie mam żadnej szkoły, a dzisiaj potrafię się wysławiać. I pamiętam, kiedyś pastor Marek mi powiedział, kiedy on zaczynał swoją służbę pastorską, to czytał pana Tadeusza i jakieś tam jeszcze inne, ale tylko po to, żeby nauczyć się dobrej dykcji. Ja sobie pomyślałem, mówię, człowieku, ja i pan Tadeusz. Jak wielkim osiągnięciem mojej pani w szkole było to, że zmusiła mnie do przeczytania łusek z pokładu Idy. I to tylko dlatego, że to była cienka książka. A więc, kochani, pamiętajcie, cokolwiek by się nie działo, bądźcie w przymierzu z własnymi żonami. Żony, cokolwiek by się nie działo, bądźcie w przymierzu własnych mężów. Jeśli któryś z was w czymś nie domaga, to nie poczytujcie to sobie za jakąś, nie wiem, działanie przeciw sobie, tylko żeby się nawzajem uzupełnić. Czyli on potrzebuje teraz twojego wsparcia. Ona potrzebuje teraz twojego oparcia, twojego dobrego słowa. A nie wytknięcia, że ty jesteś nieodpowiedzialna, ty jesteś, wiecznie się czepiasz, wiecznie ci czegoś brakuje, wiecznie byś czegoś chciała. Ty, wiecie, nie wiem, kran ostatnio wymieniłem. Panowie, wiecie, ile mi to zajęło? Kto szczeli? Ile mi zajęło? Nie pytam tych, którzy widzieli Facebooka. Wymieniłem kran. 5 lat. 5 lat od momentu, kiedy żona mnie to poprosiła, wymieniłem kran i słuchajcie, zrobiłem zdjęcie przed, zdjęcie w trakcie i zdjęcie po i napisałem tak. Nie musisz mi, kochanie, dziękować. Wystarczy, że będziesz mówiła do mnie, mój tygrysku. Zostawiam was. Niech was Bóg błogosławi. Miejcie dobry czas dzisiaj i pielęgnujcie przymierze. Małżonkowie. Amen.